Menes i Pentuer, leżąc na pagórku, przypatrywali się rozpłomienionemu niebu, na którego złotym tle mocno uwydatniały się czarne trójkąty piramid, tudzież brunatne pnie i ciemnozielone bukiety drzew palmowych. Tymczasem kapłan wlókł się od chaty do chaty i wyśpiewywał swoją pieśń, odpoczywając dłuższy czas po każdej zwrotce. Jak spokojnym jest ów sprawiedliwy książę. Piękne przeznaczenie spełniło się. Od czasów re przemijają stare ciała, a na ich miejsce przychodzą młode. Każdego ranka wschodzi słońce i co wieczór kryje się na zachodzie. Mężczyźni płodzą, kobiety poczynają, każda pierś oddycha świeżym powiewem. Ale wszyscy, którzy urodzili się, wszyscy bez wyjątku idą na miejsce, jakie człowiekowi przeznaczono. I po co to? Nagle odezwał się Pentuer. Gdyby choć było prawdą, że życie w tym celu stworzono, aby wzrastała cześć bogów i cnota, ale tak nie jest. Podstępny okrutnik, matka, która zostaje małżonką mordercy swego syna, kochanka, która w chwili pieszczot myśli o zdradzie, ci rosną w pomyślność i potęgę. A mądrzy usychają w bezczynności, a dzielni i szlachetni giną sami i pamięć ich. Spraw sobie wesoły dzień, o książę, śpiewał kapłan, gdyż niewiele ci ich darowano. Postaw maści i kadzideł dla nosa twego, a lotosowe wieńce dla członków, dla ciała siostry, która mieszkając w twym sercu siedzi przy tobie. Niech wam śpiewają i grają. Porzućcie troski i weselcie się, bo wnet zaświta dzień, w którym jedzie się do kraju, kędy panuje milczenie. Maści dla nosa, wieńce lotosowe dla członków, a potem milczenie, wtrącił Pentuer. Zaprawdę blazen udający rycerza ma więcej sensu, aniżeli ten świat, w którym wszyscy coś udajemy, bez żadnego pożytku dla siebie. I żeby choć ten ziemski sen był jednym ciągiem wesołości. Ale gdzie tam? Komu glut nie skręca kiszek, tego serce zatruwa pożądanie lub niepokój. A jeżeli kiedy trafi się chwila ciszy, wówczas z jej głębin wynurza się myśl o kraju wiekuistego milczenia i szarpie ludzką duszę. Święć wesoły dzień o Nefarhotep, mężu z czystymi rękoma. Ja wiem wszystko, co się stało przodkom twoim. Ich mury rozpadły się, miasta już nie ma, a oni sami są, jakby ich nie było nigdy. Nikt nie przychodzi stamtąd, kto by nam powiedział, jak się miewają i serca nasze ucieszył. I tak będzie, dopóki sami nie zbliżycie się do miejsca, gdzie oni poszli. Widziałeś ty kiedy spokojne morze? Odezwał się Menes do Pentuera. Prawda, jakie ono nudne, niby obraz snu, w którym się nic nie śni. Dopiero gdy wicher zaorze gładką powierzchnię, gdy jedna fala spada w otchłań, a druga podnosi się, gdy na powierzchni zagrają światła, a z głębi odezwą się groźne lub jękliwe głosy, wówczas morze robi się pięknym. Tak samo z rzeką. Dopóki płynie ciągle w jednym kierunku, wygląda martwo, lecz gdy skręca się na lewo i na prawo, nabiera wdzięku. I tak samo z górami. Jednostajna wyniosłość jest nudna, ale nierówne szczyty i głębokie wąwozy są piękne. Połóż mirrę na głowę twoją, ustrój się w cienkie płótna i namaść się boskimi darami, śpiewał kapłan. Ubierz się pięknie, jak możesz, i nie pozwalaj upadać sercu twemu. Żyj dla rozkoszy, dopóki jesteś na ziemi, i nie zasmucaj serca, zanim przyjdzie dla ciebie dzień żalów. Tak samo z życiem ludzkim, ciągnął Menes. Rozkosze są niby fale i szczyty gór, cierpienia niby głębie i wąwozy, i dopiero wszystkie one razem sprawiają, że życie jest piękne, gdyż rzeźbi się jak poszarpany łańcuch gór wschodnich, na które patrzymy z podziwem. Ale ten, którego serce już nie bije, śpiewał kapłan, nie słyszy żalów i nie smuci się cudzą żalobą. Więc z rozjaśnionym obliczem święć dni wesołe i pomnażaj ich liczbę. Słyszysz? Zapytał Pentuer, wskazując w kierunku wsi. Ten, którego serce już nie bije, nie tylko nie smuci się cudzą żalobą, ale nawet nie cieszy się własnym życiem, choćby było najpiękniej wyrzeźbione. Na cóż więc te rzeźbienia, za które płaci się bólem i krwawymi łzami? Noc zapadała. Menes owinął się w opończę i odparł. Ile razy zaczną cię napastować podobne myśli, idź do której z naszych świątyń i przypatrz się jej ścianom zatłoczonym obrazami ludzi, zwierząt, drzew, rzek, gwiazd, zupełnie jak ten świat, na którym żyjemy. Dla prostaka figury podobne nie mają żadnej wartości i może nie jeden zapytywał, na co one. Po co rzeźbią jest tak wielkim nakładem pracy? Ale mędrzec ze czcią zbliża się do tych figur i ogarnąwszy je spojrzeniem, czyta w nich historię dawnych czasów albo tajemnicę mądrości. 2 maja 1895 roku o godzinie 3 po południu. Koniec z powieści Bolesława Prusa, Faraon, czytał Mariusz Dmochowski.